Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci. Bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Go, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodobniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł uszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Każdego dnia minionych tych dni dwóch rekolekcyjnych towarzyszyły nam takie pytania, które bardzo mocno prowadziły nas do poznania samego Chrystusa, poznania Boga. Z jednej strony postawa, przypominamy sobie historię z wskrzeszeniem Łazarza w niedzielę i ten dialog, który prowadzi Marta z Panem Jezusem o zmartwychwstaniu. I kiedy Jezus mówi wyraźnie, że ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie, zadaje jej pytanie: czy wierzysz w to? Później ta historia, kiedy to do Pana Jezusa, mówię o wczorajszej Ewangelii, przychodzą Filip i Andrzej, mówiąc, że Grecy, Żydzi greckiego języka, chcą spoznać Pana Jezusa. I wprost pokazują wyraźnie, że zależy im na tym usłyszeniu, zobaczeniu Go. To dzisiaj mamy już bezpośrednio stwierdzenie dotyczące poznania. Zauważmy, że w dzisiejszym pierwszym czytaniu, które słyszymy ze świętego Pawła do Filipian, wprost padają słowa: wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Do tego stopnia, że wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. Dziś może by trzeba było zadać sobie takie pytanie: czy ja rzeczywiście gdzieś na podstawie tego, co rozważaliśmy wczoraj, czy ja w sercu, w sobie mam rzeczywiście takie pragnienie poznania Boga? Czy mnie na tym naprawdę zależy? Tylko nie chciałbym, abyśmy to pytanie potraktowali jako samooskarżenie. Czyli spojrzenie w ten sposób, że jeśli go nie mam, albo jest ono słabe, przynajmniej w moim odczuciu, to w związku z tym coś jest nie tak. Wciąż przywołuję tę historię z niedzieli, mianowicie historię Łazarza, który nie mógł nic zrobić, który był po prostu nieboszczykiem, był nieżywy. I zauważmy, jaka dzisiaj jest historia w Ewangelii. Mamy do czynienia z Jezusem, przed którego zostaje przyprowadzona kobieta, która prowadzi życie grzeszne, ale zostaje przyprowadzona po to, aby Jezus dokonał nad nią sądu. Tutaj jest taki wybieg trochę ze strony Żydów, bo z jednej strony, gdyby Pan Jezus ją ułaskawił, przekroczyłby prawo mojżeszowe, byłby winny. A gdyby ją skazał, to przekroczyłby prawo rzymskie. Byłby winny, bo prawo rzymskie zakazywało skazywania przez Żydów człowieka. Chyba że w przypadku świętokradztwa. I w tej całej sytuacji jakby Żydzi próbują Pana Jezusa uchwycić w jakieś kleszcze, tak żeby nie miał wyjścia. Natomiast Pan Jezus pozwala im zweryfikować się ze swoim własnym sumieniem. Ale nie to jest istotne. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, w jaki sposób zachowuje się Chrystus. Kiedy ci ludzie wydają wyrok nad ową kobietą, to znaczy przyprowadzają ją do Pana Jezusa, i kiedy chcą, aby Pan Jezus wydał swoje oświadczenie względem niej, on spuszcza oczy, i to jest charakterystyczne w tym momencie, to znaczy zaczyna robić coś innego. Zaczyna pisać palcem po ziemi. Już nie jest istotny i ewangelista nie zapisał tego, co zapisał Pan Jezus na ziemi. Ale dwukrotnie coś takiego wykonuje. W momencie, kiedy mamy do czynienia z koniecznością wydania jakiejś postawy, jakiegoś wyroku, Pan Jezus nie chce spotkać się oczami z tymi, którzy przyszli, aby ten wyrok na nim wymusić. W końcu wypowiada słowa, że kto jest z was bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. I znowu spuszcza oczy. Chciałbym, żebyśmy zauważyli tutaj dokładnie tę postawę, o której też mówię przez całe te dwa dni rekolekcji. Mianowicie postawę niesamowitej miłości Boga. Przecież Bóg doskonale zna moje serce. Przecież Bóg doskonale wie, co się we mnie kryje. I tak naprawdę dlatego, że ja sam o sobie mogę mieć bardzo krytyczne spojrzenie, mogę sam siebie zabijać, swoją własną oceną, Bóg do tego ręki nie przyłoży. Bóg jest moim Ojcem, jest tym, któremu ogromnie na mnie zależy. Jest wobec mnie czuły, a nie jest sędzią stojącym i chcącym wyrządzić mi krzywdę albo wyrządzić mi sprawiedliwość. Zauważmy, że dzisiaj święty Paweł wprost używa takiego określenia. Nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, upartą na wierze. Jaka jest moja sprawiedliwość? Sprawiedliwość kojarzy nam się z tym, że tak naprawdę mielibyśmy oddać człowiekowi to, co jemu się słusznie należy. A skąd wiem, co człowiekowi się słusznie należy? Czy ja jestem tym, który rzeczywiście widzi intencje serca? Który zna to, co dokonuje się w człowieku? Czy ja jestem tym, który widzi całego człowieka, czy tylko widzi to, co na zewnątrz? I zauważmy, że święty Paweł, kierując się, będąc faryzeuszem, doskonale znającym prawo mojżeszowe, kierującym się w sposób wzorcowy przed nawróceniem tym prawem mojżeszowym, choćby nawet prześladując chrześcijan, był tym, który uważał, że oddaje cześć Bogu, bo wykonuje wszystko według sprawiedliwości. Sprawiedliwości, która wypływała z prawa. Natomiast po nawróceniu zrozumiał, że nie to jest sprawiedliwością. Ale jego relacja z Panem Bogiem, jego relacja z Chrystusem, jego poznanie Chrystusa otwiera spojrzenie na coś więcej. Na ten klucz, który jest podstawą sprawiedliwości, mianowicie miłość. I teraz tłumacząc bardzo jasno tą Ewangelię dzisiejszą. Z jednej strony Chrystus nie chce owych ludzi zawstydzić. Nie chce im sprawić tego, aby oni spotkali się bezpośrednio wzrokiem samego Boga, który doskonale zdaje sobie z tego sprawę, co kryje się w sercu człowieka. Ale z drugiej strony daje im możliwość poznania prawdy. W takich okolicznościach to oni spuszczają głowę i odchodzą. I mamy drugi epizod, mianowicie już spotkanie bezpośrednie z samą kobietą. Przecież Chrystus jest tym, który jest bez grzechu, jako jedyny w tym gronie. To przecież On powinien podnieść kamień i rzucić. Dlaczego nie robi? Dlatego, że miłość nie może zranić. Prawdziwa miłość nie może zranić, nie może skrzywdzić. Prawdziwa miłość ma po prostu w tym momencie związane ręce, bo kieruje się dobrem tego człowieka, prawdziwym dobrem. I w tym wszystkim ta kobieta zostaje uratowana nie tyle przez to, że ludzie od niej odeszli, tylko przez to, że Chrystus, patrząc na nią, spogląda swoimi kochającymi oczami. Zauważmy, że ta cała historia sprowadza nas do momentu związanego z przebaczeniem. Najpełniej tę miłość wyraża Chrystus właśnie w przebaczeniu. Wtedy mamy możliwość zobaczyć siebie takimi, jakimi siebie postrzegamy i zobaczyć siebie takimi, jakimi postrzega nas Bóg. Jakże jest wielka różnica między jednym a drugim. Bóg nigdy nie potępi żadnego z nas. Bóg nigdy nie dokona czegoś, czego byśmy sami chcieli dokonać wobec siebie, czyli skrzywdzenia. Jemu zależy na tym, żebyśmy właśnie odczuli tę wielką miłość Jego samego. I wróćmy do tego, co mówiłem na początku oraz w dniu wczorajszym. Wszystko sprowadza się do Chrystusa, który oddaje swoje życie za nas na krzyżu. Tak bardzo Ciebie kocham. Tak bardzo jesteś dla mnie ważny, ważna. Tak bardzo jesteś jedyny, jedyna w moich oczach. Szczególna i wyjątkowa. Że oddaję swoje życie za Ciebie. Po to, żebyś zobaczył, zobaczyła, że miłość nie osądza i nie potępia. Ale miłość ratuje. I może także słuchając tych słów i dzisiejszej liturgii słowa, warto jest jakoś zweryfikować także swoją postawę względem drugiego człowieka. I zobaczyć, jak łatwo potrafię rzeczywiście kogoś osądzić, rozliczyć. I czy wówczas kieruję się miłością? Kieruję się sprawiedliwością? Ale kto mi dał takie prawo? Czy sprawiedliwość nie należy do tego, który stworzył ten świat? Czy sprawiedliwość nie należy do tego, który doskonale zna intencje serca? A może czasem jest tak, że ten, który stworzył ten świat, chce, abym ja pozwolił Jemu być Bogiem i Jemu zrealizować sprawiedliwość według tego, co On uważa, że będzie naprawdę dobre. Chciałbym, żebyśmy z tych rekolekcji, z tego naszego spotkania wynieśli właśnie ten jeden wniosek, bo on nie ma doprowadzić nas w tej chwili do wielkiej przemiany serca, ale ma przygotować nas na święta, na te obchody Triduum Paschalnego, przede wszystkim zmartwychwstanie Chrystusa, a ukazanie Go na krzyżu i później jako zmartwychwstałego. Mianowicie, że to jest dla mnie. Że to ja jestem tak jak ta kobieta, która prowadzi w mieście życie grzeszne. Która może gdzieś jest postawiona na uboczu albo przez siebie samego, przez siebie samą bardzo mocno potępiona i oceniona. I wówczas staje przed takim mistrzem, Chrystusem. Czasem może licząc ze wstydu na to, że wykona na mnie wyrok, że mnie ukaże. I w takich okolicznościach Chrystus pragnie się ukazać jako ten, który mnie kocha, który jest czuły i wrażliwy na to, co ja przeżywam, a nie na to, co zrobiłem. Dlatego, że w Jego oczach ja mam zawsze wartość większą od mojego grzechu. Panie, daj nam w te święta zobaczyć Ciebie jako miłość, zranioną miłość, ale miłość, która ma swoje szczególne imię. Imię, które jest powiązane z moim imieniem. Daj mi, Panie, dostrzec wartość tego krzyża i tego, że tak naprawdę za każdym razem i każdego dnia chcesz się ukazywać względem mnie. Daj mi poznać Ciebie. Poznać przez to, co dokonuje się każdego dnia, nawet przez wydarzenia tego roku. Przez to, co trudne i przez to, co radosne. Dlatego, że pragnę. Pragnę tego, co Ty, mianowicie poznania Boga. Amen.